Witamy serdecznie. Anna Rymbas i Dagmara Wiewiórkowska-Garczyska i starszaki i seniorzy.
Dzień dobry, witam.
I kolejna nasza audycja, a właściwie kontynuacja tej audycji sprzed tygodnia, bo rozmawiałyśmy z panią doktor o narządach ruchu, o ciele państwa już w kontekście sprawności państwa seniorów. I przyszło mnóstwo SMS-ów, w których państwo pytaliście, co tak naprawdę powinien robić senior, jaka rehabilitacja, jakie przeciwwskazania, jakie zabiegi, czy to mają być, czy to mogą być masaże takie tradycyjne, które, z których korzystamy my po ćwiczeniach na przykład, albo my ludzie jeszcze do 60 roku życia czasami od czasu do czasu kupimy sobie jakiś masaż. Chociaż już wiem, że jednorazowy to też nic nie da.
A czy on zrelaksuje w momencie, kiedy będzie? On sprawi przyjemność, jeżeli ktoś lubi dotyk, tak? To on sprawia frajdę ten masaż.
I senior oczywiście
też,
może iść
jak najbardziej.
Gabinetu masażu.
No,
jak ma wolne 70 zł.
Znaczy, pamiętajmy o tym, że tak, że masaże są taką formą też relaksu dla mięśni, ale też są dla ducha, bo to ktoś nad nami pracuje. To nie my wykonujemy w tym momencie pracy, tylko ktoś nad nami pracuje, więc to jest bardzo przyjemne. Dotyk zazwyczaj też działa leczniczo, bo to jak są dobre ręce. Musimy tylko pamiętać o ostrożnym masażu okolicy szyi zawsze u seniora, bo to jest takie newralgiczne miejsce, żeby nie nasilić zawrotów głowy, żeby nie nasilić szumów ucznych i nie pogorszyć. Ale naprawdę masaże to jest dobra rzecz. To jest dobra rzecz, bo kojąca.
Po pierwsze, postanowiłyśmy kontynuować tą audycję, bo sporo przyszło SMS-ów, ludzie się tym zaczęli interesować, uaktywniliście się państwo pod koniec audycji 603-06-06-06, więc zachęcam również teraz do zadawania pytań na ten temat. Podejrzewam, że wiecie już państwo, gdzie się rehabilitować, gdzie szukać takich właśnie poradni, gdzie u jakiego lekarza dostać skierowanie, bo to wszystko musi być, pani doktor, zapisane, to wszystko musi być skierowane. To nie jest tak, że my szukamy sobie na własną rękę, a tutaj boli mnie kręgosłup, bo na przykład mam staw kolanowy, który kiedyś coś mi się stało, boli mnie. A to tak już może być, pani doktor, że to tak będzie bolało. I teraz tak, idziemy najpierw do rodzinnego i potem do ortopedy. Jaka jest ścieżka?
Może tak być, że możemy poprosić o skierowanie na rehabilitację lekarza pierwszego kontaktu. Również skierowanie na rehabilitację może dać specjalista, czy neurolog, czy ortopeda, czy reumatolog. Mało tego, żeby jeżeli pacjent jest dobrze znany lekarzowi i wiemy, że nie zrobimy krzywdy zabiegami, które są zlecone, to od razu na zleceniu zarówno przez lekarza pierwszego kontaktu, jak i przez specjalistów mogą być określone zabiegi. Czyli na przykład 10 razy pole magnetyczne, 10 razy ultradźwięki na jakiś konkretny staw. To skraca o tyle kolejkę, że pacjent nie wymaga wówczas wizyty jeszcze u lekarza rehabilitacji, który musi pacjenta zbadać i wtedy zadecydować o zabiegach. Aczkolwiek ja sobie na coś takiego pozwalam bardzo rzadko w momencie, kiedy jakby kontynuujemy rehabilitację, ponieważ uważam, że po to jest lekarz rehabilitacji, który się na tym zna i patrzy na tego pacjenta w zupełnie innym kontekście, bo przychodzi z pewną konkretną dolegliwością, czy to kręgosłup, czy stawy, czy to jest po urazie, czy po zabiegu z powodu urazu. Więc to są różne sytuacje. Też musimy tego pacjenta zebrać w całość, spojrzeć holistycznie, bo to zazwyczaj, jeżeli mówimy o seniorach, to nie jest pacjent zdrowy. Tak? Czyli stawy są tylko dodatkiem do tych chorób, które ten pacjent ma. Do cukrzycy, do nadciśnienia, być może do zaburzeń rytmu, do niewydolności serca, do zawrotów głowy. Więc bezpieczniej, i to naprawdę podkreślam, bezpieczniej jednak jest, jak ten pacjent jest doglądnięty, obejrzany i skonsultowany przez lekarza rehabilitacji. I dopiero tenże lekarz zadecyduje o tym, jaki rodzaj zabiegów i ćwiczeń można u tego pacjenta wykonać, żeby było bezpiecznie.
Czy w gabinetach lekarza rodzinnego na przykład, to jest częsta praktyka, to jest częste pytanie, tak. Ale myślę, faktycznie, panie doktor,
nie,
że
no myślę,
na przykład,
że, tak. Znaczy, tak naprawdę,
że lekarze rodzinni interesują się tym, a może tutaj z panem albo z panią popracowalibyśmy tutaj w jakimś gabinecie właśnie rehabilitacji. Może, oczywiście wiadomo, wszyscy znamy terminy, ale załóżmy, że już stoimy w tej kolejce 4 tygodnie, czy 8, czy nawet 12. 2 miesiące odczekaliśmy. No i w końcu właśnie trafiamy. To znaczy, czy w ogóle, czy czasami nie jest tak, że jednak ten lekarz rodzinny, widząc 70-80-latka pod opieką, wprowadzanego do gabinetu, czy on już nie macha ręką, mówiąc
nie,
krótko?
Nie, myślę, że nie.
To znaczy, chodzi mi o to, że, bo często też jest tak, że sami pacjenci
znaczy,
mówią,
nie możemy
panie
tak
doktorze...
generalizować, bo jeżeli pacjent przychodzi konkretnie, mam dolegliwości bólowe, które mi przeszkadzają, bardzo proszę jeszcze oprócz leczenia farmakologicznego, może jeszcze rehabilitacja. Rehabilitacja zawsze. Zawsze. I myślę, że tutaj oporu ze strony lekarzy pierwszego kontaktu ani specjalistów raczej nie ma. Raczej nie ma, no bo też nie wiem, jak to tam wygląda. Ja wiem, jak to wygląda w praktyce od strony pacjentów starszych, że czasami to ja proponuję, a może by jeszcze rehabilitacja i jest opór ze strony pacjenta.
Bo
trzeba wyjść z domu. Mówimy teraz naprawdę o seniorach 80+, czy 75+, ale takich, którzy są niepełnosprawni z powodu bólu i z powodu zmian zwyrodnieniowych, o których dzisiaj rozmawiamy.
I problem wyjścia z
problemem
domu,
jest,
to już jest
systematyczne wychodzenie z domu przez pewien określony czas rehabilitacji, dojazd do miejsca rehabilitacji, dojście być może od tramwaju, kolejki, autobusu, a być może zaangażowanie rodziny czy kogoś bliskiego, kto będzie musiał na tą rehabilitację dowozić. I to być może czasami jest problem. Znaczy, to nie być może, ja tu źle powiedziałam. I to bywa problem, wcale nie tak rzadko. Bo nam, osobom młodszym, sprawniejszym, wydaje się, że dojechać gdzieś samochodem nie stanowi problemu. A czasami ten senior logistycznie musi sobie rozłożyć dojazd. I to bywa trudne. I proszę Państwa, ja sama tego też doświadczyłam, bo ja teraz, tak jak wiecie, no jestem po operacji kolana, w związku z czym jestem świeżo po iluś tam tygodniach rehabilitacji. I nauczyłam się tak, chodzić tam, gdzie nie ma schodów w dół, chodzić tam, gdzie nie ma bruku, bo się boję, że się przewrócę. Czyli jakby weszłam trochę w skórę moich pacjentów, bo mam też lęk przed bólem i przed dodatkowym urazem.
Przede wszystkim chciałam panią doktor zapytać też na początku naszej audycji o taką rzecz. Czy pani stosuje jakąś skalę mierzenia sprawności pacjenta, seniora, który wchodzi do gabinetu? Mm-hmm. I jaka to jest skala na przykład?
To
pani bierze pod uwagę?
Tak, to jest coś takiego, co nazywa się całościowa ocena geriatryczna. To trwa bardzo długo, ja nie każdemu pacjentowi coś takiego robię, ponieważ jakby też jestem ograniczona czasem. Ale chcąc ocenić seniora, to my musimy sprawdzić, czy ten pacjent wchodzi sam do gabinetu, czy wchodzi z opieką, czy wchodzi z jakimś sprzętem, czy jest w stanie sam usiąść na krześle przy biurku i sam potem z niego wstać. Na przykład, czy pacjent wstaje sam tylko z oporem, powiedzmy z podparciem się o boczne poręcze krzesła, czy musi pociągnąć o biurko, czy potrzebuje pomocy osoby drugiej, która po prostu trochę tego seniora podźwignie ku górze. I to już są pierwsze oceny. I teraz pytanie, czy ten pacjent w ten sposób wymaga pomocy, bo ma dolegliwości bólowe w stopach, stawach kolanowych, kręgosłupie, w biodrach, czy jest w stanie się oprzeć na rękach, czyli ja oceniam od razu wtedy siłę mięśni kończyn górnych, bo jeżeli on sam swój ciężar na tym krześle podniesie, to już też jest to plus. Ale to są już takie, musimy ocenić siłę uścisku dłoni, czyli sprawdzamy siłę mięśniową. Sprawdzić
jaki to jest,
równowagę.
Jaki to jest uścisk najczęściej takich 70-80-latków?
Bardzo przyzwoity.
Tak?
Bardzo przyzwoity. Ja proszę tak, żeby pacjent, bo czasami, zwłaszcza panowie, nie, ja nie mogę tak pokazać, ile mam, bo na pewno to panią zaboli. Mam nie zaboleć. Jak mnie zaboli uścisk dłoni pacjenta, to jest super, bo to znaczy, że tej siły jest dużo, że ten mięsień jest dobry, że ta dłoń jest dobra, że nie bolą też stawy. Sprawdzamy, jak wyglądają stopy. Czy są zniekształcenia stóp, czy są haluksy, czy jest palec młotkowaty, czy są odciski na haluksach, czy ta stopa jest prawidłowo wyżłobiona. Jak pacjent utrzymuje równowagę, czyli czy stanie z zamkniętymi oczami na szerokiej podstawie, czyli z rozszerzonymi nóżkami, czy stanie na baczność i będzie w stanie tę równowagę utrzymać, czy ma uczucie pływania, czy leci do tyłu, do przodu, na boki. To jest wszystko w takiej ocenie jakby tej geriatrycznej. Co jeszcze sprawdzamy? Że jak już pacjent stoi, proponujemy zrobić tak test Tinetti na chód i na równowagę. Tam jest wiele takich ćwiczeń sprawdzających, ale między innymi jest na przykład, jak pacjent się obraca o 360 stopni. Czy zrobi to swobodnie, bez zawrotów głowy, czy zrobi to drobnymi kroczkami, bojąc się przy okazji i szukając rękoma podparcia gdzieś z boku. Większość pacjentów, którzy mają jakąś niesprawność ruchową, to w mieszkaniu porusza się nie najgorzej, bo mają meble i mają ściany. I to jest takie chodzenie trochę przy meblach, przy ścianach. Tam się czują wtedy bezpieczniej. Gorzej jest, jak muszą gdzieś wyjść i na przykład pokonać przestrzeń, korytarz w przychodni. to wtedy już jest najczęściej potrzebny jakiś sprzęt dodatkowy, prawda?
Pytam o to sprawdzanie, pytam o te wszystkie zabiegi, które pani wymieniła teraz, patrząc na pacjenta.
To nie są zabiegi. To jest po prostu taka ocena geriatryczna. To jest też fajne.
Ale to trochę trwa.
To trochę trwa.
I lekarz
tak
powinien...
jak mówię, nie zawsze możemy sobie na to pozwolić, żeby zrobić to w całości, bo tak naprawdę na taką pełną ocenę geriatryczną, bo jeszcze...
Ale jakby... na przykład, ja przerwę. Mi nigdy nikt nie robił takich podsumowań.
Ale pani nie jest geriatrycznym pacjentem.
Ale ja mam czekać do 80, aż ktoś każe mi zdjąć skarpetki i zobaczy moje haluksy. To znaczy, chodzi mi o to, że może od czasu do czasu też warto byłoby w takim gabinecie rodzinnym po tej 50, 60 kazać się tej babce, która wchodzi,
chociażby stanąć. Jak pacjent i powie, że go bolą stopy, to te stopy na pewno będzie miał obejrzane.
Ale dobrze myślę, czy nie? Bo to jest znowuż takie czekanie na co? Na co my czekamy, pani doktor, w tych gabinetach? Przepraszam, ale trochę mnie to trochę bawi teraz.
Nie,
bo
no, strzał prosto
wymienia,
w serce.
Wymieniła pani teraz takie rzeczy, na które ja będę pewnie czekała, aż skończę 75 lat. Bo tak, jakieś stawanie w rozkroku, jakieś 360 stopni, jakieś zamykanie oczu. Zamykałam oczy w momencie, kiedy byłam specjalnie u okulisty na przykład, albo u neurologa, załóżmy. Są to badania już
tak,
u specjalistów.
Państwa, ale... Jak idziemy do specjalisty, to każdy specjalista bada w swojej dziedzinie.
Dokładnie.
Tak to wygląda. W tej geriatrii to trochę tam się taki robi miszmasz, bo ten pacjent senioralny, taki jaka jest w ogóle definicja pacjenta geriatrycznego, proszę państwa? To definicja pacjenta geriatrycznego jest straszna, bo to jest tak, pacjent z wielochorobowością, najczęściej niesprawny, wymagający opieki, najczęściej z zaburzeniami również mentalnymi, czyli taki, który wymaga wielozadaniowości.
Czyli
i tak
tylko,
naprawdę
nie, i opieku, nie tylko wiek.
Nie tylko wiek, opieki zespołu ludzi.
Jasna
to
sprawa,
jest taki pacjent geriatryczny.
Nie mam pytań.
Można mieć 90 lat i mieć świetne zdrowie.
I nie chodzić do geriatry.
I nie chodzić do geriatry.
I
można
każe...
mieć 65
tak
i być ciężkim pacjentem geriatrycznym ze względu na schorzenia, które są. Albo inaczej, jak powiem tak, pacjent geriatryczny równa się pacjent interdyscyplinarny.
Kontynuować będziemy po przerwie. Dziękujemy. Witamy po przerwie. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra internista.
Witam jeszcze raz.
I miało być pani doktor dzisiaj o rehabilitacji, a oczywiście odpłynęłyśmy i zaczęłyśmy się badać od początku wszystko. No bo to tak wygląda, tak? Że nie ma rehabilitacji bez dokładnego zbadania w
tak
gabinecie
no, tak
i
uważam.
Bez najpierw wskazań lekarzy specjalistów. Tak,
tak
czy możemy?
Tak uważam.
Zwyczajnie.
Po to są lekarze, specjaliści rehabilitacji, żeby nas badali i żeby... Dlaczego, państwo, proszę państwa, to jest takie ważne? Bo ja uważam, że rehabilitacja też może zrobić krzywdę. Jeżeli będzie poprowadzona w sposób nieumiejętny, ona po prostu może nam zrobić krzywdę.
Aha, już mi się przypomniało pytanie. Muszę pani przerwać szybko. Czy my, używając słowa rehabilitacja,
tak,
myślimy tylko i wyłącznie o naprawieniu, o wzmocnieniu, o jakby uruchomieniu narządu, który coś nam się przydarzyło, albo upadliśmy, albo mamy jakieś zrosty w kolanach, albo się zestarzeliśmy, mamy 75 lat wiek i jeszcze to pogłębia, etc. I już tak będzie skrzyczało, piszczało i rehabilitujemy. Czy my pod pojęciem rehabilitacji możemy też mieć na myśli, używając tego pojęcia, takie po prostu usprawnianie siebie w momencie,
nie, no
kiedy
jasne.
Nas... Czy ja mylę?
Bo może tak,
bo właśnie
bo
o co
mamy
chodzi?
Rehabilitację u sportowców, prawda? Którzy są osobami najczęściej sprawnymi, wymagającymi po prostu doglądnięcia i jeszcze większego usprawnienia, niż to jest u nich możliwe. Mówiąc o seniorach, to najczęściej mamy bardzo określone założenie, po co ta rehabilitacja jest. Czyli ta rehabilitacja u seniora jest właśnie po to, żeby usprawnić, uaktywnić, żeby zmniejszyć, jak się uda, dolegliwości bólowe, żeby sprawić, żeby ten senior być może po jakimś urazie, wypadku wrócił do normalności. Po to ona jest. Coś SMS-ek widzę.
Mam SMS-y, tak. Uśmiecham się, bo gdzie udać się w celu diagnostyki pod kątem choroby Parkinsona w Gdańsku lub w okolicach?
Neurolog,
tak. Oczywiście neurolog, lekarz twierdzi, że trzęsienie ciała jest samoistne, a leki niestety nie pomagają. To jest temat trochę inny niż nasz dzisiejszy
tak,
temat.
Jeżeli pan był badany, czy pani była badana przez neurologa i stwierdzono drżenia samoistne, to jest zupełnie inna choroba niż choroba Parkinsona.
A swoją drogą Parkinson, Alzheimer i tak dalej, to tutaj już chyba to ci pacjenci, ci chorzy, to są chorzy, którzy raczej do gabinetów rehabilitacyjnych...
A dlaczego nie?
Właśnie.
A dlaczego nie? W chorobie Parkinsona każda rehabilitacja jest jak zbawienie, ponieważ usprawnia pacjenta i to, co jest ważne, być może nieco wyhamowuje nam postęp choroby. Tylko jaka rehabilitacja? Systematyczna. I teraz co rozumiemy przez rehabilitację? Mówiąc o rehabilitacji, to jest chyba taki duży worek, do którego wrzucamy fizykoterapię i kinezyterapię. Fizykoterapia, czyli działanie polem magnetycznym, prądem, ultradźwiękami, laserem, falą uderzeniową, tym wszystkim, co możemy pacjentowi zaoferować w postaci sprzętu. Kinezyterapia, czyli leczenie ruchem. Ruchem, który wykonujemy sam pod okiem fizykoterapeuty, bądź ruchem, który nadawany jest w sposób bierny, czyli jakby to rehabilitant czy fizjoterapeuta ten ruch u pacjenta sam prowokuje, czyli nam unosi ktoś rękę, ktoś unosi nogę. To są takie ćwiczenia bierne, izometryczne, czasami u pacjentów leżących, ale to jest również rehabilitacja i to jest leczenie ruchem.
Oczywiście, jeżeli mamy ochotę, to możemy tą rękę i nogę podnieść sobie na balkonie albo
możemy,
pod blokiem.
Albo jeżeli mamy na to siłę i możliwości, bo być może na początku, jak pacjenci na przykład są po jakichś urazach, czy po złamaniach, czy po wypadkach komunikacyjnych, bo to się też wśród seniorów wcale nie tak rzadko zdarza, to te początkowe ćwiczenia są zawsze pod okiem fizjoterapeuty w sposób bierny. Czyli to fizjoterapeuta odgina dłoń, odgina rękę, odgina nogę, prowokuje ruch, prawda? Dopiero potem, jak pacjent wzmacnia mięśnie, ponieważ z jakiegoś powodu te mięśnie są słabsze, dopiero potem zaczyna sam wdrażać ten ruch. Ale to też jest robione pod okiem i bardzo cierpliwie. Dlatego tu musimy odróżnić fizykoterapię i kinezyterapię.
Bo okaże się, że na przykład, a jeżeli się okaże, że na przykład nasz pacjent, nasz podopieczny, nasz członek rodziny nie może ani z jednego, ani z drugiego korzystać, tylko na przykład najlepiej czuje się na molo w Brzeźnie, kiedy sobie robi takie spacerki.
Jak sobie robi spacer na molo w Brzeźnie, to znaczy, że z kinezyterapii już korzysta. Aha, bo no wprowadził to jest ruch, to czyli idzie na spacer.
Dokładnie tak.
To jest leczenie ruchem.
O żadnych gabinetach nie chce słyszeć na przykład.
Nie zmuszamy. A dlaczego mamy go zmuszać?
Jasna sprawa.
Czyli co innego by było, gdyby to był senior, tak jak ostatnio właśnie tata naszej koleżanki zmałam sobie stopę i postanowił leczyć się leżeniem. No to leczenie leżeniem to jest najgorsze, co może być, prawda? Bo po tygodniu położenia osoby zdrowej, młodej do łóżka, to ona też wstanie z zawrotami głowy, już nie mówiąc o 70-paroletnim panu, który przez tydzień przeleżawszy, no po prostu nie ma potem siły stanąć. I naprawdę wystarczyło wprowadzenie niewielkiej ilości kinezyterapii. Kinezy, tylko i wyłącznie pod okiem specjalisty, po prostu dobrego, mądrego fizjoterapeuty i już stoi przy łóżku i te parę kroków po mieszkaniu robi. To jest bardzo ważne.
Ile takich zabiegów jest najczęściej aplikowanych?
Bardzo różnie.
Człowiekowi, którego trzeba troszeczkę uruchomić, od choćby po takim złamaniu, czy naruszeniu, czy choćby stłuczeniu.
Bardzo różnie. 10? Ciężko. Nie. Nie mówmy tutaj w żadnych konkretnych liczbach. Dlatego, że
czasami
to
wystarczy 5.
Tak. To naprawdę zależy od tego, jaka była kondycja mięśni przed urazem, przed upadkiem, czy przed jakąś chorobą, która dodatkowo nam te mięśnie osłabiła. Jakie długie, czy był zabieg operacyjny, czy nie było zabiegu operacyjnego, jak długo pacjent leżał w łóżku, ile ma lat, jakie ma choroby dodatkowe. Czyli tu naprawdę musimy spojrzeć na tego pacjenta w całości. Na co możemy sobie pozwolić? Jaką ma wydolność serca, jaką ma wydolność oddechową, żeby go też nie umęczyć tą rehabilitacją i tym ruchem, bo on potem nie będzie chciał w ogóle iść na tą fizykoterapię, ani nie będzie chciał, żeby ten fizjoterapeuta przychodził do domu.
Jeżeli ktoś jest ciągle zmęczony, ciągle mówi, narzeka na osłabienie na przykład, a pani na przykład jest w stanie to zdiagnozować poprzez taki uścisk dłoni w gabinecie.
Nie, to jest zupełnie co innego.
Wolno się porusza na przykład, ma niewielką fizyczną aktywność, wykonuje wokół siebie i pani rodzina na przykład to mówi, tylko czynności takie wokół siebie i tak dalej. To czy to się nazywa chyba zespół kruchości?
Zespół frailty.
To właśnie. To i taki pacjent też jeszcze może być gdzieś wracany.
Musi. Ja bym powiedziała, że taki pacjent musi być aktywizowany. Bo w tym momencie ta aktywizacja, to nawet nie musi być rehabilitacja. To może być pewien rodzaj aktywności domowej. Bo ci pacjenci bardzo często wszystko negują. Bo tam zespół frailty to jest trudna rzecz. O tym się na szczęście coraz więcej mówi. Bo to jest taki jakby przyspieszony proces starzenia. Ale wielopłaszczyznowo, między innymi również ruchowo i aktywizacyjnie. I to są pacjenci, których ciągnie do łóżka. Oni są ciągle zmęczeni, ich ciągnie do łóżka. Oni by pół dnia przeleżeli w łóżku, więcej. Oni by dzień i noc przeleżeli w łóżku. Wyciągnąć ich z łóżka jest bardzo źle. Bardzo trudno. Oni negują wstawanie. Mówią o tym, że są słabsi, ale też jest mniejsza siła mięśniowa, ponieważ to są pacjenci, którzy najczęściej w krótkim czasie bardzo schudli i być może trochę tego chudnięcia, jakiś procent tego chudnięcia, to jest też utrata masy mięśniowej właśnie z powodu tego, że bardzo ograniczają swoją aktywizację. To jest, zespół frailty jest trudnym tematem, bo tak naprawdę nie ma takich tabelek, w których my możemy, czy algorytmów, w których możemy ująć pacjenta z tym zespołem. To jest tak bardzo często, że my się na podstawie obrazu, wywiadu od samego pacjenta, wywiadu od rodziny, od opiekuna, że to się nam składa, że to ten zespół jest. I tak naprawdę musi być utrata wagi, zarówno tej masy mięśniowej, jak i masy tłuszczowej u pacjenta. Ten pacjent zazwyczaj ma poczucie ciężkiej choroby. On mówi o tym, że on jest chory, że jemu się nic nie chce właśnie, że ciągnie go do łóżka. Mają spadek apetytu, mają spadek również takiej aktywności mentalnej, czyli jest gorszy kontakt z tymi pacjentami. Oni gorzej rokują, jeżeli chodzi o takie racjonalne myślenie.
Znam takich 30-latków, pani doktor. Ciągnie ich do łóżka, to nie. Ciągle są zmęczeni.
Też tak ciągle. Znam.
Coś w tym jest, prawda? Ale frailty to chyba im nie grozi.
Nie, tu nie. Tu na pewno to nie jest frailty.
Ale znam ludzi, którzy uwielbiają w łóżku się wygnieć. Natomiast tutaj jest ten rodzaj chyba takiego właśnie tej poziomej pozycji.
My tu mówimy zdecydowanie o patologii, tak? Zespół frailty to jest naprawdę duży problem wśród seniorów, wśród osób starszych, ponieważ on prowadzi do głębokiej niesprawności, jeżeli w odpowiednim momencie...
Tak.
Holender właśnie o to chodzi, że to nagle, no.
Przechodzenie z takiego normalnego człowieka, który ma 65 lat, nagle zaczyna taka przemiana następować.
Nie, ale najczęściej to jest okres, powiedzmy, pół roku, roku, kiedy rodziny dostrzegają, że się coś z ich rodzicem, dziadkiem czy znajomym seniorem zaczyna dziać.
Jasna sprawa. Tutaj są SMS-y, pani doktor. Mhm. Więc tak. Pierwszy. Witam panie. Czy dobrze myślę? Codzienne ćwiczenia, ruchliwość, codzienna rehabilitacja też może być? Pozdrawiam Bożena, 59 lat.
O,
no pewnie tak, że ta codzienna ruchliwość,
znaczy tak,
to codzienna
super, super. Każdy ruch. Proszę państwa, ja nie wiem, kto to powiedział, ale to wszyscy fizjoterapeuci i lekarze rehabilitacji powtarzają, że ruchem zastąpimy tabletkę, ale tabletka nie zastąpi ruchu. Jeżeli jest problem z rozpoczęciem ruchu, bo boli, to wtedy ta tabletka jest potrzebna, żeby móc się ruszyć. Tutaj, jeżeli jest codzienna aktywność, 5, 10, 15 minut, spacer, rewelacja. A od czasu do czasu rehabilitacja, też bardzo dobry pomysł.
No i miłość, i miłość, pani doktor. Bo tak, witam drogie panie. Ja tak ogólnie o seniorach myślę, że to wszystko zależy od tego, co mamy w głowie. Jak się czujemy psychicznie, bo jak będziemy na plusie, wszystkiego nam się zechce. Mój teść, 76 lat po śmierci teściowej, zaczął chorować na wszystkie choroby świata.
No
był okropny. 4 lata po śmierci żony poznał w szpitalu koleżankę 16 lat młodszą. I dziś jest jak młody Bóg. Nic go nie boli. Czyli dziś ma 80, tak? Nie, no nic go nie boli. Nie. Pozdrawiamy serdecznie. Miłość rośnie w nas. Brawo.
No brawo. No,
bijemy brawo.
No i po prostu powiało optymizmem. Dwa SMS-y tak naprawdę bardzo optymistyczne.
Czyli
bardzo
zaczął
dziękuję.
Się u tego pana ten zespół kruchości.
Nie, ja
być
myślę,
może
że ten pan miał
wtedy
po prostu depresję z powodu żałoby. Aha. I czas odejścia są trudne. I każdy z nas ma jakiś czas, kiedy tę żałobę musi odchorować.
Przekażmy tylko jeszcze SMS. Wypadek przy torach na skrzyżowaniu z ulicą PCK. Auta zawracają. To jest w Brzeźnie chyba. Ciężko do Nowego Portu dojechać. Trzeba koło stadionu. Pozdrawia pan Marcin. Kontynuujmy w takim razie. Jest jeszcze taki SMS. Jeśli chodzi o terapię bierną, wczesnooperacyjną, to co panie mogą powiedzieć o szynach CPN Artromot?
Słyszałam, to są pytania już, myślę, do...
Wypożyczalnia tych aparatów w Gdyni w cenie 30 zł za dobę. Pozdrawiam, Ewelina. Tutaj wchodzimy w temat sprzętu.
Sprzętu.
To może tak, pani Ewelino.
Dla mnie, przepraszam bardzo, od razu powiem, to jest dla mnie za trudne pytanie.
Jasne. Ale ja sprzęt nie rehabilitacyjny, się...
Sprzęt
dostępny.
Właśnie, bo o czym chciałabym powiedzieć, że są wypożyczalnie sprzętu. Tu jest akurat fajna zajawka na jeszcze temat jeden. Wypożyczalnia sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Zdarzają się takie sytuacje, że potrzebujemy balkonik, wózek, że potrzebujemy łóżko ortopedyczne. I proszę państwa, tego wcale nie trzeba kupować. To naprawdę te koszty wypożyczenia tego sprzętu nie są jakieś przerażające. Jest mnóstwo firm. Ostatnio mieliśmy sytuację, że nasi pacjenci mieli przywiezione łóżko tak naprawdę z południa Polski, bo tam znaleźli najtańszą wypożyczalnię. I to nie przeszkadzało nikomu, że to jest Gdańsk. Przyjechała ekipa, zmontowała to łóżko, założyła trójkącik wiszący nad łóżkiem, nauczyła jak obsługiwać pilota do łóżka, pokazała jego funkcję, czyli jest to możliwe i te koszty nie są naprawdę duże. Jest kaucja, którą się płaci, która jest w zależności od firm między 200 a 400 zł, mówimy o łóżku, i wynajem miesięczny między 50 a 80 zł.
Można.
Więc można. Jeżeli ktoś potrzebuje to na jakiś czas okres, to naprawdę nie trzeba tego kupować. Tak samo można zrobić z wózkiem. Pamiętajmy o tym też, że pacjentom, którzy potrzebują tego na stałe, należy się refundacja tego sprzętu. I to jest refundacja, oczywiście nie całościowa, ale częściowa, na specjalny wniosek od lekarza pierwszego kontaktu lub od specjalistów. I teraz troszkę tam się skomplikowało bardziej, bo nie na wszystko lekarz pierwszego kontaktu może wypisać takie zaświadczenie do NFZ-u, ale na przykład mogą to wypisać lekarze, którzy mają jakby kontakt z narządem ruchu, tak? Czyli wliczamy tutaj ortopedę, reumatologa, neurologa. To są wnioski na wózek, to są wnioski na balkoniki, to są wnioski na specjalne obuwie ortopedyczne, na laski, na kule łokciowe.
Czyli wszystko na wnioski.
Na stabilizatory,
na kwity,
na ortezy.
Za nic nie musimy płacić.
Tak, częściowo musimy płacić.
Częściowo.
To jest częściowa refundacja, ale ona jest.
Nie,
tak?
Mówię, że wiadomo, że częściowo to nic za darmo tutaj u nas nie ma. Natomiast nie musimy po prostu wyrzucać jakichś gigantycznych pieniędzy.
Tak,
na ten
tak,
sprzęt.
Tak. Że można po prostu.
Długo się czeka potem na taką refundację i tak dalej. Jak
nie,
to
nie.
Składamy
te wnioski,
to potem
wysyłamy no, akurat tam do Słupska, ale to naprawdę to tempo jest duże. Zresztą tak jak ja też widzę i pacjenci o tym mówią. Bardzo często jest tak, że jest duża życzliwość w tych sklepach ze sprzętem ortopedycznym czy rehabilitacyjnym, ponieważ jakby wydaje się ten sprzęt pacjentom czy rodzinie pacjenta pełnopłatnie, a potem jak jest przyniesiony wniosek z opóźnieniem, to ta refundacja jest uwzględniona, więc to też jest możliwe, prawda? To no, o tym trzeba pamiętać, żeby też tutaj o swoje zawalczyć.
Pani doktor, mam wymienione stawy biodrowe. Czy mogę jeździć na rowerze? Mam 50 lat i kolejny SMS. W sierpniu częściowo usunięto mi łękotkę. Dopiero pod koniec stycznia zaczynam rehabilitację. Nadmieniam, że biegałem maratony. Czy będę biegał, czy z tym skończyć? Jestem w wieku 67 lat. Pan Maciek pisze.
67 i biegał maratony pan?
No pewnie wcześniej biegał. Teraz w końcu
naprawdę.
Jakby.
Jezu, podziwiam. Naprawdę. Przepraszam.
Jako 65.
Normalnie po ludzku teraz się odzywam. Zazdrość we mnie zakwitła okrutna.
Już mogę sobie wyobrazić pana Macieja po tej, że na pewno wróci, bo to nie jest tak, że ktoś
może
mu powie,
nie do maratonu,
może
właśnie,
nie do maratonu,
nie do maratonów. Odpowiedź na rower jest bezpieczny. Tylko proszę się nie przewrócić, nie urazić w inny sposób.
A dlaczego nie do maratonów ma wrócić, jeżeli to kochał, robił cały czas i biegał i ma 67 i chce do 77?
Bo ma uszkodzone kolano.
I co?
W którym nie ma fragmentu łąkotki. I być może ten maraton sprawi, że drugie kolano, które będzie obciążał bardziej, za chwileczkę będzie również wymagało zabiegu. Więc musimy zacząć myśleć racjonalnie. Co jest nam bardziej potrzebne? Kolejny maraton w życiu, czy drugie kolano?
Czyli bye-bye maraton. Żegnamy.
Może
reklamę.
A nie może przejść tego maratonu? Musi przebiec.
No tak. Najlepiej jeszcze o kijkach, tak? Albo z balkonikiem.
Dokładnie.
Nie,
z balkonikiem
żartuję,
nie. Ale,
pani Marcinie.
Ale nie. Tu trochę zdrowego rozsądku, bo trzeba pomyśleć jeszcze o drugim stawie kolanowym i o stawach biodrowych. Bo w momencie, kiedy jakby jeden staw
jest obciążony,
w zasadzie odciążone, bo my teraz oszczędzamy to kolano, które jest uszkodzone, to niestety druga noga, chcąc nie chcąc, trochę bardziej w kość dostaje.
Po urazie wiązadeł w kolanie po czasie wystąpił również problem ze stopą. Dyskomfort w chodzeniu i szybkie przemęczenie. W czym tkwi problem?
O, proszę Państwa, tu teraz, no, ja myślę, że to są pytania głównie do specjalistów ortopedów, bo to dotyczy. Zobaczcie Państwo, to są tematy nie dotyczące starszaków, tylko tak naprawdę dotyczące artroskopii, operacji na stawach kolanowych, stawach biodrowych. Co się dzieje w stopie? Może mieć to związek z tym stawem, ale nie musi. Być może trzeba zrobić prześwietlenie stopy, zobaczyć, czy nie ma płaskostopia, czy może są wymagane wkładki. Tu naprawdę wiele możliwości może być. Natomiast też może być taka sytuacja, że jeżeli to kolano było operowane, tak? To może w tym momencie ta stopa się inaczej ustawia.
To znaczy nie było był uraz, wiązadeł w kolanie.
Był uraz, czyli być może oszczędzając kolano inaczej stawiamy stopę. Że stawiamy stopę na przykład od pięty albo od palców, nie robimy tego w sposób prawidłowy, co też może nam nasilać dolegliwości bólowe.
Teściowa leżała od 2003 roku. Ciągle mówiła, nie dam rady. 2013, amputacja obu nóg wskutek miażdżycy. Obecnie nawet nie obróci się samodzielnie. Za to pali dwie paczki dziennie. Ręce opadają. Ma 79 lat.
Czyli młoda. 79 młoda od 2003 roku leży. Czyli położyła się mając lat 60. Mamy ile? 14? 7, no. 14 lat, no prawie 15 lat od 2003.
No co powinna zrobić? Odstawić na razie fajki?
Nie odstawi.
Nie odstawi.
Proszę Państwa, no nie łudźmy się. Jeżeli ktoś ma 79 lat i pali dwie paczki papierosów dziennie, jak zabierzemy mu te papierosy, to będzie dramat. To będzie dramat rodzinny, depresja i to, no, to nie jest może teraz
takie... Znaczy pewnie już jest dramat.
Tak bo myślę.
Jeżeli ktoś pisze, to...
No właśnie. No to jest trudna, sytuacja.
I widzi pani, rozkładamy ręce, prawda? No bo tak. To jest taka, możemy sobie pokiwać głowami i liczyć na to, że jest taka sytuacja, gdzie teściowa ma 79, nie
tak,
ma nogi
ale tutaj
na
przykład, jest ważna, ale... Nie, tu jest ważna jedna informacja. Pani pali papierosy od wielu lat, pali ich dużo, ma amputowane kończyny obie z powodu miażdżycy, czyli tak naprawdę, proszę państwa, miażdżyca nie dotyczy tylko jakiegoś określonego naczynia. Ona dotyczy tak naprawdę wszystkich naczyń. Jeżeli była miażdżyca w kończynach dolnych, to ta miażdżyca jest na pewno w sercu, ale na pewno też jest w naczyniach mózgowych.
I to papieroski.
I to pewnie główną przyczyną jest palenie papierosów i nikotynizm. I teraz pytanie, czy do tej pani tak naprawdę, czy ona racjonalnie przez tę miażdżycę, która być może w tych naczyniach mózgowych jest, ona racjonalnie potrafi ocenić swoją sytuację? Ciężko mi powiedzieć.
Wracam jeszcze do tego SMS-a o tym rowerze, bo babka się pyta chyba, czy po wymianie staw biodrowych może jeździć?
Może.
Może.
Może, rower jest bezpieczny. Rower jest w ogóle takim bezpiecznym sprzętem, tylko mówię, no po prostu, żeby się nie przewrócić, nie urazić, nie szaleć na tym rowerze. To musi być zdrowy rozsądek i tak naprawdę widzę, że i ortopedzi, i fizjoterapeuci, i lekarze, reumatolodzy, rower jest takim... To jest taki bezpieczny środek lokomocji, a też daje, co mi się wydaje ważne, daje takie poczucie tego, że się jednak jesteśmy w stanie przemieścić być może bez bólu.
Ja, pani doktor, myśląc o tych rehabilitacyjnych metodach wszystkich i tak dalej, to też tutaj przyznaję, że ten SMS, kiedy pani napisała, że wszystko zależy od tego, co mamy w głowie, on najbardziej...
W dużym stopniu.
On najbardziej jest, bo jeżeli dla nas rehabilitacją jest codzienne, zostajemy na przykład, mamy 75, 65 i czy wyjdziemy, czy coś spróbujemy zrobić ze sobą, czy spróbujemy pokonać te 100, 1000, tak. Potem 2000 metrów, tak. Powie, nie kilometrów, proszę państwa, metrów,
kroków.
Czy robimy ten kilometr na przykład, ale jesteśmy, załóżmy, chce nam się coś i tak dalej.
Tak.
To potem
to jest bardzo ważne.
Wiadomo, że nas coś zacznie boleć. I wtedy, kiedy nas już zacznie boleć, to wtedy i zupełnie inaczej też podchodzimy do tego lekarza rodzinnego, do tego skierowania, do tej rehabilitacji, do tego przebierania się w tenisówki, sprzęt sportowy, przychodzenia pod gabinet. Jeżeli mamy w głowie poukładane, że na czymś nam jeszcze zależy, że nam się chce, że nie dla siebie
to
już
prawda.
Jesteśmy sprawni, też często może to też taka ważna rzecz, o której może warto powiedzieć.
Znaczy, czasami motywacją dla seniorów jest to, że nie mogę być ciężarem dla rodziny. W związku z czym jeszcze będę się rehabilitować, będę ćwiczyć, żeby być jak najdłużej sprawnym. To jest pierwszy motywator bardzo często. Albo muszę być sprawny, sprawna, bo mam wnuki i chcę nadążyć za nimi. Też fajny motywator. Ja powiem w ten sposób. Naprawdę nie ma znaczenia, co nas motywuje do tego, żebyśmy byli aktywni. Jeżeli jest jakaś motywacja, świetnie. I naprawdę najmniejszy ruch, to nie musi być 1000 metrów. Niech to będzie 500 metrów, ale regularnie, plus dreptanie po mieszkaniu, że sam wstanę, sam pójdę do toalety, sam coś zrobię, że chce nam się ubrać. To już jest też bardzo ważne. Ja mówię naprawdę tutaj o osobach sędziwych i mocno starszych.
Bo tutaj do tej skali wrócę, o którą pytałam na początku, że ta pierwsza skala czynności podstawowych, które są brane pod uwagę przez panią doktor,
to też jest tej całościowej ocenie skala Kaca i skala Lutona. Tak
i
jest.
Tutaj dlaczego o tym
ADL.
Mówię? Bo tak jest. Samodzielne ubranie się, poruszanie się, zjedzenie posiłku,
tak
korzystanie
do
toalety, kontrola i tak dalej.
Kontrola zwieraczy, tak jest, dokładnie.
I jeszcze druga skala złożona z czynności dnia codziennego.
Tak jest.
Umiejętności opłacenia rachunków, korzystania z telefonu, robienie zakupów, przygotowanie
posiłku. Czy umiemy rozliczyć się z pieniędzy?
Posługiwanie się i tak dalej. Bo tu ktoś nam może zarzucić, ktoś się odezwać i powiedzieć, ale o jakiej rehabilitacji? Jak mi tutaj ktoś w ogóle nie jest w stanie w ogóle sobie zrobić śniadania, ani nie jest w stanie pójść do łazienki, ani nie jest w stanie się ubrać, bo już założenie rajstop przecież w wieku 85 lat.
Jasne, ale pamiętajmy, proszę państwa, że również w ramach NFZ-u jest coś takiego jak rehabilitacja domowa. Na nią się czeka dłużej, ale ona jest. Właśnie dla pacjentów takich, którzy być może nie wstają z łóżka, nie są w stanie wyjść z domu. Nie ma ich kto dowieźć na tę rehabilitację. To dla tych pacjentów jest również przeznaczona rehabilitacja domowa.
I jak to,
czyli
jak się zabieramy do tego?
Skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu, bądź każdego innego specjalisty, trafiamy do poradni rehabilitacyjnej taka, żeby najpierw musimy się dowiedzieć, gdzie i która z rehabilitacji, z poradni rehabilitacji ma w ogóle podpisaną umowę na świadczenie rehabilitacji w warunkach domowych.
Bo może się okazać, że na przykład jakaś poradnia w Nowym Porcie i kolejka jest do kwietnia. I co? Myśli pani doktor, że osoba, która się już nawet dowie o tym, albo na przykład ktoś z rodziny i tak dalej, że oni mają to w głowie, zapisują sobie to w notesiku, mówią, że trzeba to załatwić. Ja myślę, że to odpuszczają po prostu, że to jest znowu rozbijamy się znowu o ten temat.
Znaczy, jeżeli od razu nie załatwimy, tak? Rozbijamy się ciągle o czas.
Jeżeli wykonujemy ósmy telefon na przykład i nie ma tego, nie ma takiej możliwości, to my już machamy ręką na to. Tutaj pani jeszcze od tych papierosów, od tej pani, która pali dwie paczki dziennie i ma te nogi, że to już jest dramat, bo urywa jej się świadomość w nocy, popalone ma piżamy, pościel i obawiają się, żeby się w nocy nie spaliła. Także tutaj jest z tą panią jeszcze taka historia nieciekawa. Jest też SMS taki, z powodu stopy cukrzycowej amputowano mojej mamie drugi palec. Przy dużym palcu powinna mieć wkładkę, żeby duży palec nie przesuwał się w miejscu amputowanego. Czy na to przysługuje refundacja? To jest taka szczegółowe pytanie.
Ale wydaje mi się, że tak. Bo to jest jakby to jest duża specyfika tutaj, także tak. Wydaje mi się, że tak.
Jasna sprawa. Jeszcze jest tutaj pani doktor, zawsze mam niskie ciśnienie. Czy lampka wina codziennie szkoduje? Uwielbiamy takie SMS-y. A pije pan? A ma pan coś? bo mnie pomaga. Mam 66 lat. Nam też pomaga.
Proszę państwa, lampka wina zazwyczaj pomaga.
zwłaszcza jak coś w niej jest.
I teraz jak inteligentnie odpowiedzieć, żeby był wilk syty, owca cała, tak? Czyli żeby to było tak, że ja jako lekarz będę usprawiedliwiona, że nie robię nikomu krzywdy, ale żeby też zadowolić tutaj słuchaczkę czy słuchacz.
Została nam minuta.
Rozcieńczona wodą.
Muszę o to ciśnienie zapytać. Minuta, pani 30 sekund. Jak ma ćwiczyć senior, jeżeli bierze leki na ciśnienie, ma problem ze skaczącym, z niskim, z wysokim, a jednak każdy ruch, nawet te 10 przysiadów przy stole albo podniesienie nogi tak na wysokość krzesła, do siedzenia, to jest już skaczące, to już jest problem z ciśnieniem. Czy to w ogóle robić? Bo to jest takie błędne koło trochę.
Nie, to nie jest błędne koło.
Czerwony na twarzy się zaraz tata robi i ktoś tutaj może powiedzieć, że jest problem.
Farmakologiczne leczenie nadciśnienia zaczyna się od dobrego ruchu. Czyli tak trzeba dobrać rodzaj ćwiczeń i tak trzeba dobrać rodzaj aktywności, żeby to było
ducha.
Na krześle, nie wiem, podnoszenie pół kilogramowego ciężarka 15 razy będzie być może wystarczające.
Za tydzień się słyszymy. Kontynuacja. Zastanowimy się, czy jeszcze nastąpi, czy przejdziemy do kolejnego narządu.
Coś wymyślimy.
Dziękujemy ślicznie. Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, internista geriatra.
Dziękuję bardzo.
Skłaniamy się do widzenia.